Słowa Ewangelii i według świętego Jana. Po wyjściu Judasza rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Judejczykom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Na naszych wielkanocnych drogach z Jezusem przez Ewangelię dzisiaj przypominamy sobie słowo, które usłyszeliśmy, słowo ze sceny ostatniego pożegnania Jezusa, zanim poszedł w ostatnią misję, misję cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. Po wyjściu zdrajcy, bliskiego ucznia Jezusa, Jezus zaczął mówić do swoich uczniów o chwale, którą jest otoczony. W tym właśnie momencie, gdy jego zdrajca wychodzi, żeby go wydać, i gdy na najgorsze w jego życiu właśnie ma nadejść, Jezus mówi o chwale, chwale swojego życia, którą to chwałą ma być otoczony. I przez to Bóg w nim zostaje otoczony chwałą. Chwała to znany motyw i znany temat z historii Boga z Izraelem. Chwała, wspaniałość, światło, splendor to znaki obecności Boga w historii Izraela. Gdy Izraelici wychodzili z Egiptu w ciemności i nie wiedzieli, co ich dalej czeka i czy im się uda uciec z krainy śmierci do krainy życia, z niewoli do wolności, wtedy Bóg dawał im znaki, że jest z nimi i ich prowadzi. Chwała Jego objawiała się wtedy. Znakiem tej chwały był na przykład słup ognia, który rozświetlał drogę przed nimi w symboliczny sposób. A gdy trzeba było, przesuwał się na ich tyły i chronił im plecy od uderzeń wroga. Chwała to znak obecności Boga, a Bóg to ktoś, kto żyje. I tak znaki chwały, światła w kontraście do ciemności, wspaniałość człowieka w stosunku do jego nędzy, wspaniałość dobra w kontraście do nędzy zła, były znakami zbawienia. Jezus w ostatnim słowie do swoich uczniów, gdy spada na niego największa ciemność życia, za chwilę zostaje zdradzony, będzie wydany i samotny w swoim cierpieniu, bo swoi go opuszczą. Musi sam stanąć w obliczu swoich wrogów i dać się zabić. I w takim momencie mówi, że teraz został otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Ten temat chwały bardzo mocno jest przez niego wtedy podkreślony, aby uczniowie, którzy zobaczą obraz zupełnie przeciwny swoimi oczami za chwilę w jego życiu, bo będzie widać wszystko tylko nie chwałę, gdy będzie więźniem, gdy będzie biczowany, maltretowany i w końcu zabijany. Czy to jest chwała? Czy tak wyobrażamy sobie człowieka sukcesu? Czy to jest obraz zwycięskiego życia? I bardzo Jezus musiał im to powtarzać wtedy, żeby nie dali się zwieść temu, co widzą ich oczy. Widzą kogoś, kto przegrywa całkowicie, kto jest bezsilny wobec zła, wobec złych. Oni triumfują. A on mówi o chwale, która w tej chwili się zaczyna. Gdy do nich mówi i w chwale, którą będzie miał w sobie, gdy będzie tak szedł w ostatniej misji życia. Co jest tą chwałą zatem? Gdy patrzymy na ludzi i patrzymy na siebie, możemy się często bardzo mylić. I o tym Jezus chce powiedzieć swoim uczniom. To, co wygląda na chwalebne i zwycięskie, gdy się na to patrzy, jest nędzą i zagładą w życiu. Przegrani ludzie mogą być zwycięzcami, a zwycięzcy przegranymi. Jak można się tak mylić? Pochwała, o której mówi Jezus, wspaniałość życia człowieka nie jest widziana oczami. Widzi się to inaczej. To jakaś rzeczywistość, która jest realna i trwała tak, że nawet śmierć nie zdoła jej zniszczyć, ale której nie widzi się oczami. Można ją zobaczyć, kiedy zobaczy się obecnego Boga w życiu takiego człowieka. I tak na przykład maltretowany dobry człowiek przez złych ludzi promienieje chwałą, a ten, który go maltretuje, wcale nie zwycięża. Ale kto może to zobaczyć? Bo przecież widzimy zupełnie coś innego. Triumf złego nad dobrym. Triumf, czyli chwałę. A jest zupełnie odwrotnie. Jezus uczył uczniów także po drodze o czymś takim. Gdy opowiadał im przypowieść o Łazarzu i bogatym. Ten, który leżał na chodniku przed bramą bogatego, wyglądał zupełnie inaczej niż triumfujący w życiu człowiek. Nie było tam wspaniałości, gdy się na niego patrzyło. Tak w tej przypowieści Jezus to odmalowuje. A gdy kończy się bieg historii Łazarza i bogatego, który w splendorach mieszka i świetnie się bawi swoim życiem, widzi się naprawdę rzeczywistość, która była ukryta, ale jedyna, która przetrwa. Łazarz jest we wspaniałości życia na zawsze, a bogaty przepada. A wyglądało to zupełnie odwrotnie w ich czasoprzestrzennej historii. A gdy skończyła się czasoprzestrzeń, znaleźli się w wiecznym świecie, w którym chwała ujawniła się. Chwała przeżytego życia. Z kim był Bóg, ten ma chwałę życia. Okazało się. A w przypowieści Jezusa pokazuje się, że Bóg był z tym biedakiem Łazarzem, a nie z aroganckim bogaczem. W arogancji życia stracił chwałę, chociaż myślał, że triumfuje. Można w życiu się tak mylić także na temat samego siebie. Ile razy, gdy wybieramy dobro, bo słuchamy Boga, a nie ludzi, i wtedy zaczynamy doświadczać czegoś przeciwnego niż triumfu, wspaniałości życia, zaczyna się gorzko. Możemy się dać zwieść, że jesteśmy przegranymi i że nasze życie właśnie z nas wycieka. Podczas gdy inni świetnie się nim napełniają. Ci, którzy odeszli od przykazań Boga, które krępowały im życie. Czy przykazania Boga, czyli instrukcje na życie, naprawdę krępują życie? Czy je rozwijają do pełni, aż na zawsze? Oto jest pytanie. Czy gdy powstrzymuje się od popełniania zła i wybiera się dobro, w miejscu pracy, w rodzinie, w decyzjach na temat samego siebie. I nieraz ma się doświadczenie, że skrępowało się własną swobodę życia właśnie i straciło się smak cieszenia się życiem. Czy wtedy zaczyna się życie, czy się kończy? Komu wierzyć? Swoim smakom zmysłowym, przenośnym i dosłownym znaczeniu, czy w smakowaniu, które jest o wiele większą rzeczą. Tak Jezus uczy swoich uczniów i oni jeszcze nie nauczą się tego, dopóki On przed nimi nie przejdzie przez coś takiego i nie pokaże im na sobie, że pełni żyje, gdy zmartwychwstał, ale wcześniej mu nie uwierzą do końca. Dlatego ze strachu pouciekają. Ale później, gdy zobaczą go żywego, że on przeszedł i oni odważą się przechodzić przez coś takiego, wiedząc, że rośnie chwała życia w nich. Wtedy, gdy trzymają się Boga, bo chwała to znak żyjącego Boga z ludźmi. Bóg, który żyjący jest obecny w życiu człowieka krok po kroku, dzień po dniu, otacza go chwałą, tak jak otoczył Jezusa w tym momencie. I to Bóg otoczony jest takim człowieku też chwałą. Wzajemna wymiana chwały, a chwała to znak Boga. Znak Boga i człowieka, z którym Bóg jest, z którym się solidaryzuje. I to jest znak życia. Często tak kontrastujący z wyobrażeniami o życiu i o jego smakach i o jego spełnianiu, że nie można w to uwierzyć, dopóki się tego nie spróbuje. Gdy uczniowie Jezusa tego w końcu spróbowali, odważyli się tego spróbować po Jego męce i zmartwychwstaniu, zaczęli być świadkami. I wtedy ich słowa zabrzmiały zupełnie inaczej. Nie mówili o czymś, o czym słyszeli jedynie, ale mówili o czymś, czego na sobie doświadczali. I tak stali się wiarygodni. Piotr, Jan, pozostali, łącznie z Pawłem, Barnabą. I zaczęli biegać przez świat. I nie dali się zepchnąć z publicznych przestrzeni, to znaczy z przestrzeni, gdzie żyją ludzie. Biegali wszędzie. Nie siedzieli, nie administrowali słowami Jezusa, ale zaczęli z nimi wychodzić do ludzi. Tak zaczęło się wszystko, co znamy jako chrześcijaństwo. I to pozostaje dalej istotą zbawienia, istotnym narzędziem. Ktoś, kto doświadczył na sobie mocy życia w ten sposób i chwały życia, wspaniałości życia, życia, które nie kończy się, nie przemija, nie ulega zatraceniu przez żadne cierpienie, prześladowanie, nawet śmierć. Nie może siedzieć i ze strachu dać się zepchnąć do prywatności. Musi się podzielić z innymi. Nie dlatego, żeby ekshibicjonistycznie opowiadać o sobie, tylko wie, jak to jest ważne dla wszystkich, którzy zwiedzeni splendorami przemijalności tracą życie. Chce się z nimi podzielić tym, co ma najcenniejszego. To dlatego biegali Paweł, Barnaba przez całą Azję Mniejszą. Biegali inni na krańce Imperium Rzymskiego wtedy. I choć wyjściowo nie mieli przecież szans, żeby im uwierzono i nie mieli środków, żeby zawładnąć tą przestrzenią przez dobrą nowinę. Jednak im się udało. Okazało się, że taka wiadomość, tak wiarygodnie przez świadków głoszona, jest zwycięska, wspaniała, chwalebna, a wszystkie inne chwały imperium ówczesnych, jak i późniejszych, przepadają. I apostołowie tych imperiów ziemskich też nędznie kończą. Wcale nie w chwale, chociaż im się wydawało. Ale często tę chwałę, którą mają i splendor, muszą obwarowywać całą gamą narzędzi przymusu, żeby ludzie ich wspaniałość zechcieli uznawać. A ci, którzy głoszą Jezusa, i którzy doświadczyli na sobie podobnego losu jak on, nie muszą wymuszać na ludziach, żeby zobaczyli wspaniałość takiego życia. To przenika historię i przenika miejsca i czas i ludzi. To jest naprawdę żałosna, bezsilna utopia, mrzonka. Ona już trwa ponad 2000 lat. Co tak naprawdę zmienia ludzi? To Jezus mówi w tej Ewangelii dalej. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. To było główne narzędzie i jedyne właściwie narzędzie zbawiania przez Boga ludzi i świata. I mieli to narzędzie używać, to skuteczna broń zbawienia. Jedyna, naprawdę. W języku Ewangelii Jana świat to ludzie, którzy nienawidzą i przez to niszczą sobie życie innym i przepadają. I jest w nich wszystko, lecz nie chwała, nie wspaniałość. I do takiego świata posyła Jezus swoich uczniów, ale każe im najpierw kochać się nawzajem. To jest ważne określenie tej Ewangelii. Ten okolicznik sposobu wzajemnie się kocha. Jak wzajemnie. Od tego mają zacząć. Czyli nie od kochania ludzi na zewnątrz, tylko od kochania siebie nawzajem. I dopiero to uzdolni ich do wiarygodnego i skutecznego przepowiadania miłości innym. Bo gdy oni zobaczą, że są apostołami miłości Jezusa w świecie, ale gdy zobaczą ich w ich własnym odniesieniu zupełnie innymi, to nie uwierzą. Bo jak może ktoś, kto głosi miłość Boga do ludzi, miłość Boga do życia, uwierzyć komuś, uwierzyć takim, którzy to głoszą, ale między sobą się nie cierpią i nie kochają. I to jest jedną z głównych przyczyn nieskuteczności głoszenia Jezusa. Kiedy apostołowie nie cierpią siebie nawzajem, zamiast się kochać, to znaczy chcieć dla siebie dobra, mają zacząć od siebie, mówi im Jezus wtedy. Mają się kochać wzajemnie, tak jak Jezus ich pokochał. Najpierw w tym kręgu mają doświadczać miłości, bo jeśli w tym kręgu nie doświadczą miłości, nie będą w stanie głosić jej i rozpowszechniać. Doświadczyć miłości mogli, bo Jezus zaczął od nich. To On ich tak pokochał, tak jak ja was umiłowałem, mówi im wtedy. Tak i wy powinniście się miłować wzajemnie. Najpierw w tym kręgu, a potem ten krąg poszerza się o wszystkich, których napotkają po drodze na zewnątrz. I mają wyjść z tego kręgu, ale najpierw zacząć się kochać nawzajem. To znaczy zacząć się troszczyć o życie jeden drugiego i wtedy się uzdolnią do przekonania innych. Ilu jest uczniów Chrystusa w naszej rodzinie, w naszej wspólnocie, w naszej parafii, w naszym miejscu pracy, w naszym mieście, w naszej wiosce, na naszym kontynencie i na naszym globie? Jezus mówi, po czym poznać Jego uczniów. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. To znak rozpoznawczy, a nie autowizytówki noszone na sobie. Jesteśmy uczniami Chrystusa. Wszyscy, mówi Jezus, poznają po tym, czy się nawzajem będziecie miłować. I to jest jedyne kryterium rozpoznawcze, bo to Jezusowe. Wszystkie inne kryteria rozpoznawcze bez tego fundamentalnego nic nie znaczą. Żadne nazwy, żadne określenia, żadne deklaracje. A zatem ilu jest uczniów Jezusa w mojej rodzinie, w mojej wspólnocie, w mojej parafii, w moim miejscu pracy, w moim mieście, w mojej wiosce, w moim kraju, na moim kontynencie i na moim globie? Nie wiem, bo tego nie można się dowiedzieć, zadając pytania, czy jesteś uczniem Chrystusa. Można się tego dowiedzieć, doświadczając kogoś. Doświadczając kogoś, kto miłością Jezusa spotyka ludzi z miejsca na miejsce, z minuty na minutę, z godziny na godzinę i z dnia na dzień. I to dynamiczna historia. Może się rozwijać i może się zwijać. To nie jest raz na zawsze, ale może być trwałe, kiedy jest nieustanne. Od kogo uczniowie Jezusa zatem mają zaczynać misję zbawiania świata dla dobra ludzi? Od siebie samych. Od kochania siebie nawzajem najpierw. To może najtrudniejsza sprawa. Może o wiele łatwiej jest kochać cały świat, ale nie tych, których się ma na co dzień. A oni mieli wtedy siebie na co dzień, gdy Jezus do nich mówił. w ostatnim pożegnalnym słowie. Takich ludzi potrzebuje świat i zawsze będzie potrzebować. Mody mogą się zmieniać, ale potrzeby takich ludzi w historii zawsze będą. Cecha rozpoznawcza uczniów Chrystusa to cecha, która powinna stać się cechą każdego człowieka, bo to ludzka potrzeba.